Problem moczenia nocnego dotyczy bardzo dużej grupy dzieci i jest jednym z najczęstszych przewlekłych zaburzeń. Jak rozpoznać i właściwie leczyć dziecko, by uchronić je przed zaburzeniami sfery emocjonalnej, społecznej oraz ewentualnymi wadami rozwojowymi w obrębie układu moczowego? O tym mówić będziemy w tej audycji. A okazją jest właśnie fakt, że 30 maja obchodzony jest Światowy Dzień Moczenia Nocnego. Gościem programu jest doktor habilitacyjny nauk medycznych Agata Korzeniecka-Kozerska z Kliniki Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani docent.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Wydawałoby się, żaden problem, to normalne, dzieci moczą się i wyrastają z tego i nie ma co robić wielkich programów czy też pogadanek na ten temat. Ale jak się okazuje, to moczenie nocne to niekoniecznie jest tylko taki przejściowy problem, ono może również mieć wpływ na dalsze życie. A właściwie czym jest to moczenie nocne, jakiej dotyczy populacji w zależności od wieku i jakie są jego przyczyny?
Moczenie nocne to problem znany od wieków. Już pierwsze wzmianki były w papirusie Ebersa 1550 lat przed naszą erą. Moczenie, proszę państwa, to jest objaw, to nie jest choroba, to nie jest rozpoznanie. Moczenie nocne może mieć bardzo wiele przyczyn. Jest to skomplikowany problem. Generalnie możemy powiedzieć, że spowodowane jest dysproporcją objętości pęcherza i ilości produkowanego moczu w nocy, bądź zależy to od ilości nadmiernej produkowanego moczu, kiedy mamy prawidłową pojemność pęcherza, lub nieprawidłową pojemność pęcherza zmniejszoną przez różne czynniki przy prawidłowej produkcji moczu. Moczenie nocne symptomatyczne, monosymptomatyczne, czyli wcześniejsza nomenklatura pierwotne izolowane moczenie nocne, o takim przypadku mówimy wówczas, kiedy dziecko moczy się tylko i wyłącznie w nocy. Żeby się o tym przekonać, musimy zadać kilkanaście dodatkowych pytań o różne zaburzenia czynności pęcherza, objawy zaburzeń czynności pęcherza w dzień.
Ale pani docent, my jeszcze o tym powiemy, jak to dokładnie się diagnozuje i jak się trzeba przygotować na taką wizytę. Natomiast czy w ogóle gdzieś zapisano, czy zbadano, czy jest jakaś taka statystyka, która mówi, jakiej to populacji dotyczy?
Monosymptomatyczne moczenie nocne to problem około 300 tysięcy dzieci w Polsce, około 5 milionów na całym świecie, więc jak sobie możemy wyobrazić, jest to bardzo duża populacja, to jest taki biały stok, tak, który się moczy, 300 tysięcy dzieci. Mówimy tutaj tylko, to jest ta statystyka, która dotyczy monosymptomatycznego moczenia nocnego, problem złożonego moczenia jest zdecydowanie większy.
No jak to się z wiekiem przesuwa, zaczyna się, no oczywiście od tych najmłodszych, miesięcy nawet.
Mówimy o moczeniu nocnym w przypadku dziecka, o problemie moczenia nocnego w przypadku dziecka powyżej 5 roku życia. I możemy sobie tak schematycznie powiedzieć, że 10% pięciolatków i 5% dziesięciolatków wciąż się jeszcze moczy w nocy, tak? No, oczywiście wiemy o tym, że część tego, u części pacjentów ten problem pozostaje również do wieku dorosłego.
No ale z tego się wyrasta. Jest taki moment, w którym jednak rodzice zauważają, że to wyrastanie albo nie nastąpiło, albo jest zbyt wolne.
Tak.
I właśnie jaki to jest moment, kiedy już trzeba się zastanowić nad tym, czy to nie jest przypadkiem jakiś problem, jakieś zaburzenie?
Po 5 roku życia właściwie każde dziecko powinno być dokładnie przebadane, zebrany dokładny wywiad rodzinny dotyczący moczenia nocnego. Więc ta granica 5 roku życia jest granicą bardzo istotną, albowiem im wcześniej rozpoczniemy diagnostykę, im wcześniej rozpoczniemy postępowanie najpierw niefarmakologiczne, później farmakologiczne, tym szybciej się dziecko pozbędzie tego problemu.
Czyli właściwie ile razy trzeba w tygodniu mieć ten przypadek moczenia nocnego, żeby już się niepokoić?
Jeżeli mamy spełnić definicję, to jest powyżej 3 mokrych nocy w tygodniu, tak, u dziecka, które powinno już opanować tę czynność, czyli powyżej 5 roku życia.
Czyli do 5 roku życia uważamy, że jest to normalne, że jest nadzieja, że dziecko samo z tego wyrośnie, a potem to już nie jest koniecznie normalne.
Oczywiście. Chciałabym zwrócić uwagę również na fakt, że dzieci, które moczą się codziennie, one właśnie wyrastają, tak w cudzysłowie, z tego moczenia nocnego, bo to jest ten przypadek, kiedy jest obciążenie rodzinne, kiedy mamy nocną poliurię i one najczęściej wyrastają. Natomiast jeśli nasze dziecko prezentuje z różną częstością, mokre łóżko, moczy łóżko z różną częstością w tygodniu, to powinno zwrócić naszą uwagę nawet troszeczkę wcześniej, bo te dzieci zwykle mają inny problem, a nie tylko nocną poliurię.
To w takim razie, co trzeba wiedzieć, żeby zdecydować się o tym, że pójdziemy z dzieckiem do lekarza?
Po 5 roku życia każde dziecko powinno w jakiś tam sposób spotkać się głównie z lekarzem podstawowej opieki, z lekarzem pediatrą czy lekarzem rodzinnym. To jest bardzo istotny warunek. Wiele razy monitorowaliśmy właśnie, żeby gdzieś tam przy tych bilansach uwzględnić ten problem, żeby zapytać rodzica, ponieważ rodzic często sam z siebie nie jest chętny, wstydzi się, jest to problem ukrywany, wstydliwy nieco, pewnie niedoceniany przez część również pracowników służb medycznych, więc po 5 roku życia dziecka powinno dziecko być skonsultowane u lekarza podstawowej opieki. To jest najważniejsze. I ten lekarz powinien zadecydować, czy jest to monosymptomatyczne moczenie nocne i może sobie z tym problemem poradzić, stosując odpowiednie postępowanie niefarmakologiczne i farmakologiczne, czy dopytując o inne problemy, skierować dziecko od razu do specjalisty.
No dziś obchodzimy ten Światowy Dzień Moczenia Nocnego. Dla niektórych to może być śmieszne, bo co taki dzień w ogóle ustanawiać? A jaka jest wiedza na temat tego moczenia? Jak pani to ocenia?
Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo niska tak naprawdę, bo wciąż pokutuje przekonanie, że dziecko może się moczyć w nocy, że sobie z tego problemu wyrośnie. Tak? Natomiast staramy się, żeby docierały te informacje do coraz szerszej grupy zarówno lekarzy rodzinnych, jak i również rodziców. Tak? Oni muszą wiedzieć, że jeśli mieli sami ten problem, to nie znaczy, że ich dziecko ten problem musi mieć i ten problem musi trwać długo, prawda? Więc powinni zwrócić wcześniej na to uwagę, właśnie szczególnie wtedy, kiedy też mieli ten problem, bo w przypadku tych dzieci bardzo szybko możemy im pomóc, bardzo szybko zastosować leczenie, które skutecznie pozbędzie się tego problemu.
Dzieci się wstydzą tego, że się moczą, to dorośli tym bardziej. To pani wymaga od nich, żeby się przyznali, kiedy już są dorośli.
Dlatego właśnie ten lekarz rodzinny powinien gdzieś w tym swoim wywiadzie, kiedy sprawuje opiekę nad pacjentem od urodzenia, powinien gdzieś te pytania zawrzeć tak, żeby wysublimować tych pacjentów z tej grupy właśnie zdrowych dzieci, bo one są często przez innych uznawane za zdrowe, tylko moczące się.
No bo to tak naprawdę nie jest choroba, póki nie stwierdzimy, że jest jakieś rzeczywiście choroba, jaka przyczyna, wtedy może być stan chorobowy, ale to jest po prostu tylko i wyłącznie zaburzenie. Teraz jest strona internetowa suchyporanek.pl, na której można znaleźć różne podpowiedzi, ale wcześniej były też jakieś inne organizacje, które właśnie zwracały uwagę na problem moczenia nocnego, prawda?
Tak, było Stowarzyszenie Dobranocka, tak, też próbowaliśmy docierać do różnych grup, no ale tak jak mówię, no problem jest ciągle w tym, że jest to problem taki no bardzo delikatny, ta przypadłość bardzo delikatna, ludzie się wstydzą, no i niedoceniany często przez innych lekarzy, niedoceniany dlatego być może, że nie wiemy, że moczenie nocne to nie tylko ta poliuria i nie tylko mała pojemność pęcherza, ale to są również inne choroby, które w trakcie diagnostyki jesteśmy w stanie wykryć.
Obserwując nasze dzieci, czasami się przejmujemy tym, że one moczą się zbyt często. Jak tu pani docent Agata Korzeniecka-Kozerska z Kliniki Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku już powiedziała, do 5 życia to można uważać za normalne, że dzieci się mogą moczyć. Jeżeli powyżej 3 razy w tygodniu po 5 roku życia następuje taki przypadek moczenia się, to znaczy, że trzeba szukać przyczyny. Ale żeby ją znaleźć, to trzeba najpierw poznać dobrze własne dziecko. Jeśli już zdecydujemy się na wizytę u lekarza z powodu moczenia nocnego, to jak należy się do takiej wizyty przygotować, pani docent?
Na pewno musimy bardzo intensywnie poobserwować własne dziecko, nie tylko w nocy, nie tylko te epizody moczenia nocnego nas powinny interesować, ale również sposób, w jaki dziecko zachowuje się w dzień, czy nie prezentuje swoim zachowaniem, sposobem oddawania moczu żadnych objawów nieprawidłowej czynności pęcherza w dzień. Tak, to jest bardzo istotne, bo to jest pierwsza część diagnostyki, kiedy podzielimy monosymptomatyczne moczenie nocne, czy to pierwotne, izolowane moczenie nocne.
Czyli tylko
występujące w nocy, od tego problemu złożonego, nie monosymptomatycznego, z towarzyszącymi innymi nieprawidłowościami w oddawaniu moczu w dzień. Tak więc lekarz na pewno zapyta podczas pierwszej wizyty o różne objawy, o zmniejszoną, o zwiększoną częstość oddawania moczu, tak, to możemy porównać w stosunku, tak praktycznie w stosunku do innych rówieśników, tak, o nietrzymanie, o incydenty parć naglących, o trudności w rozpoczęciu mikcji, o napinanie się w czasie mikcji, o słaby strumień moczu, o przerywaną mikcję, różne objawy.
Czyli
oddawanie moczu, tak. Objawy zaciskania, czy uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, co często dzieci zgłaszają, tak, może często to też bagatelizujemy. Kropelkowy wyciek moczu po mikcji i ból ze strony układu moczowego. To są objawy, które powinny wzbudzić nasz niepokój i jeśli je zaobserwujemy, nawet wcześniej powinny być już skonsultowane u lekarza specjalisty. Natomiast jeśli dziecko nasze oddaje nieprawidłowo moczy łóżko w ciągu nocy, to powinniśmy zwrócić uwagę, czy jest to raz w nocy, czy zdarza się kilkakrotnie, czy jest to w pierwszej połowie nocy, w pierwszych 2-3 godzinach, czy nad ranem głównie, tak? Musimy też zastosować ograniczanie płynu w godzinach popołudniowych, to jest bardzo istotne, i zobaczyć, czy mamy jakikolwiek efekt ograniczania tego płynu, tak? W godzinach wieczornych. Dzieci z moczeniem nocnym bardzo często prezentują nieprawidłowy bilans płynowy. One rano nie piją dużo płynów, idą bez płynów do szkoły, nie przyjmują, boją się, żeby też ten objaw się nie zdarzył w szkole, więc wracają do domu i uzupełniają sobie te płyny. A ten bilans musimy przesunąć na godziny nocne i dobrze jest, jak przed wizytą już jakby ta próba została podjęta, tak?
A kiedy już pójdziemy do lekarza, to czego należy od niego oczekiwać?
No musimy rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, czy wywiad rodzinny jest obciążony, tak? Albowiem to bardzo warunkuje nam następne postępowanie i naszą diagnostykę. Skraca czas diagnostyki, przyspiesza leczenie, więc jeśli ktoś z rodziny naszego dziecka, tak, moczył się, czy rodzic, czy dziadkowie, czy rodzeństwo rodziców, jest to bardzo istotne, ponieważ tu w tym przypadku możemy mówić o rodzinnym, tak, występowaniu moczenia nocnego, gdzie najczęstszą przyczyną jest nocna poliuria i tu mamy bardzo, bardzo szybko możliwości diagnostyczne i możliwości terapeutyczne.
Jeżeli mamy do czynienia z tym właśnie tylko nocnym moczeniem, to czy wystarczy, że leczyć czy też rozpoznawać to zaburzenie będzie lekarz rodzinny?
Absolutnie wystarczy. Tu, tak jak powiedziałam, jest istotny wywiad. Jeżeli nie ma żadnych objawów nieprawidłowej czynności w dzień, nie ma obciążonego wywiadu, jeżeli chodzi o zakażenia układu moczowego i o wady układu moczowego w rodzinie, lekarz rodzinny ma prawo do wypisania refundowanego leku i ma prawo rozpocząć leczenie. Tu tylko jest taka uwaga, że to rozpoczęcie leczenia powinno nastąpić po 3-miesięcznym okresie postępowania niefarmakologicznego. Czyli już właściwie to, z czym powinniśmy, po tym okresie właściwie już powinniśmy się zgłosić do lekarza, jeżeli mamy dziecko z problemem. Czyli 3 miesiące restrykcji płynowych w godzinach wieczornych, tak?
Co to znaczy restrykcje płynowe?
Ograniczamy płyny w godzinach wieczornych do minimum. Od godziny 17 dziecko nasze nie powinno pić, a jeśli jest trochę starsze i chodzi później, to 2 godziny przed snem nie powinno przyjmować już żadnych posiłków płynnych. Przypominamy tu również o owocach, tak, które są bardzo istotne. Arbuzy, jabłka, w których większość stanowi woda. W związku z tym te owoce przesuwamy na godziny poranne. Dajemy dziecku do szkoły, dajemy butelkę z płynem do szkoły, tak żeby nawodnić to dziecko w godzinach porannych, żeby ono nie miało poczucia, że ma potrzebę przyjęcia płynu w godzinach wieczornych. I po 3 miesiące w miesięcznym okresie braku poprawy takiego stosowania postępowania niefarmakologicznego, lekarz rodzinny powinien włączyć leczenie.
Tak. Ile czasu może trwać takie leczenie przez lekarza rodzinnego?
Leczenie, jeśli jest poprawa, jeżeli po 2 tygodniach mamy dobry efekt, nasze dziecko przestaje się moczyć, a zwykle tak bywa, to powinno trwać 3 miesiące, potem powinniśmy spróbować odstawić. Jeśli odstawienie nie przynosi efektu, ponownie wprowadzamy na kolejne 3 miesiące. Jeśli nie mamy efektu, wtedy kierujemy do specjalisty.
No właśnie, a teraz mamy sytuację taką, że oprócz tego moczenia nocnego występuje jednak może epizodycznie, jak bardzo epizodycznie to może mieć znaczenie, to moczenie dzienne, w jakich sytuacjach i co wtedy?
Jeśli mamy moczenie dzienne, to niestety tu nie możemy mieć zastosowania leku na moczenie nocne refundowanego przez NFZ, tak? Tylko musimy niestety skierować dziecko do specjalisty, ponieważ taka sytuacja niestety rodzi podejrzenia, że może to być spowodowane zupełnie innymi przyczynami, tak? Nie tylko nadmierną poliurią, tak, czy zmienioną objętością pęcherza.
Pani docent, to temat moczenia był chyba pani tematem pracy habilitacyjnej, więc... Tak. Poświęciła pani temu dużo czasu. W związku z tym przypomnijmy, jak się należy przygotować przed wizytą u lekarza, kiedy obserwujemy u swego dziecka takiego rodzaju zaburzenia, że moczy się.
Przede wszystkim uzupełnić wywiad rodzinny, przygotować dzienniczek mikcji, tak, czyli mierzymy poszczególne porcje moczu, zapisujemy godzinę i przyjmowane płyny. Kontrolkę moczenia nocnego, tak, w przeciągu 2-3 tygodni. Jak często nasze dziecko moczyło się, jeśli mamy możliwość zapisania się kilkakrotnie w nocy, również to. I dobrze by było, gdyby można było zmierzyć objętość nocną moczu, czyli to, co dziecko oddało do pieluchy w czasie nocy, plus poranną porcję moczu. To są bardzo istotne właśnie takie ze strony rodzica przygotowanie do spotkania z lekarzem.
Jeśli ktoś nie zapamiętał, to można zajrzeć na stronę suchyporanek.pl i tam jest cała instrukcja postępowania. A jeżeli nie wystarczy tylko ten wywiad, rozmowa i trzeba przeprowadzić jakieś dodatkowe badania, to jakie badania dodatkowe wykonuje się przy diagnozowaniu moczenia nocnego u dzieci?
Generalnie przed włączeniem leczenia w kierunku pierwotnego, izolowanego moczenia nocnego potrzebujemy ocenić czynność nerek, potrzebujemy wykluczyć ważne, istotne choroby, czyli moczówkę prostą, oznaczamy elektrolity i cukrzycę. To są podstawowe badania, które należy wykonać, plus badanie moczu. Z badania moczu uzyskujemy informację, czy nasza nerka potrafi zagęszczać, czy nie ma nieprawidłowych elementów znajdujących się w moczu, które mogą sugerować poważną chorobę nerek. Więc te badania generalnie wystarczą do tego, żeby włączyć leczenie bez żadnych negatywnych konsekwencji i móc to dziecko nasze leczyć od razu z pierwotnym, izolowanym moczeniem nocnym. Natomiast jeśli podejrzewamy, że możemy mieć do czynienia z innymi problemami, to bardzo pomocne są badanie USG, w którym musimy zwrócić uwagę na to, jak wyglądają górne drogi moczowe, jak wygląda pęcherz moczowy, jak gruba jest jego ściana i czy po mikcji, po oddaniu moczu zostaje coś w pęcherzu, czy nie, albowiem prawidłowa mikcja powinna być bez zalegania zupełnie.
Jeżeli wykonujemy badania, wspomniała pani tą moczówkę, to jest po prostu zwykłe ogólne badanie moczu.
To jest badanie moczu, tak. I elektrolity, glukoza z krwi.
Określa się i ciężar właściwy. Dlaczego to jest takie istotne?
W przypadku, gdy mamy niski ciężar właściwy moczu, nasze dziecko nie zagęszcza, może to być spowodowane chorobą nerek, w związku z tym kreatynina, oznaczenie kreatyniny wyklucza nam tę przyczynę, a jeśli jest niski ciężar właściwy moczu, utwierdza nas to w przekonaniu, że możemy mieć do czynienia z poliurią, tak, czyli z nadmierną produkcją moczu, wtedy zastosowaniem będzie lek, który mamy celem leczenia.
No, mierzymy nie tylko kreatyninę, mocznik, glukozę w surowicy. Dlaczego?
Żeby wykluczyć inne przyczyny od razu na początku naszej diagnostyki.
Czy ten komplet badań, o których pani wspomniała, wystarczy dla specjalisty, żeby ocenić, że mamy problem zdrowotny, czy tylko problem z zaburzenia?
Nie, ten problem wystarczy, żeby lekarz rodzinny, podstawowej opieki mógł rozpocząć leczenie. Natomiast dla nas, jeżeli dziecko trafia już z innymi zaburzeniami, czy ze skomplikowanym, niepoddającym się leczeniu moczeniem nocnym, my potrzebujemy już wielu innych badań. Oznaczamy osmolalność moczu, w nocy oznaczamy wydalanie elektrolitów, wykonujemy inne badania inwazyjne i nieinwazyjne. Tak robimy uroflowmetrię. Jest to badanie nieinwazyjne, które mówi nam bardzo dużo o tym, w jaki sposób nasz pęcherz opróżnia się z moczu. Możemy wykonywać cystografię celem wykluczenia nieprawidłowości, ale te badania są uzależnione od wcześniejszej reakcji na leczenie, od wcześniejszego zebranego wywiadu i od pewnych nieprawidłowości, które mogły być.
Gdyby pani chciała porównać, jaki jest stosunek tych dzieci, które mają problemy właśnie wymagające już opieki specjalistów w stosunku do tych, którymi może się zajmować lekarz rodzinny?
Generalnie jeśli chodzi o moczenie nocne i sam ten główny symptom, to mówiło się o tym, że 70-80% to są dzieci z monosymptomatycznym moczeniem nocnym.
Ale czyli tak same sobie poradzą.
Same sobie poradzą i właściwie to powinno być załatwione na poziomie lekarza podstawowej opieki. Natomiast wydaje mi się, że teraz im głębiej zbierzemy ten wywiad, im dokładniej go zbierzemy, tak, jakby przesunięcie jest w pewnym kierunku tych niemonosymptomatycznych, tego nieizolowanego, tylko tego złożonego moczenia nocnego. Także trudno powiedzieć, no nie było ostatnio opracowań takich, które by mówiły, ale jeśli zbieramy dokładnie ten wywiad, jeśli się bardzo dokładnie pytamy rodzica i rodzic jest czujny i zgłasza nam te objawy, bo chciałam dodać, że to są objawy, które występują teraz bądź w przeszłości, wówczas już to dziecko będzie dzieckiem, które ma problem złożony, a nie jedno i pierwotne izolowane moczenie nocne.
I jeszcze na ile to jest dokuczliwe dla dziecka właśnie prowadzenie tych specjalistycznych badań już?
Tak jak powiedziałam, część badań jest naprawdę nieinwazyjna, więc zbiórka moczu czy uroflometria, tak, to jest oddanie na specjalną, do specjalnej toalety, oddanie moczu, nie jest badaniem inwazyjnym. Tak, staramy się badanie USG, które bardzo dużo wnosi nam do całej diagnostyki, to nie są badania inwazyjne. Natomiast no, te inwazyjne, kiedy trzeba wykonać, to oczywiście musimy je wykonać, ale staramy się, żeby dotyczyły to tych dzieci, które są najbardziej zagrożone wadą.
A czy wymaga to hospitalizacji?
W większości przypadków tak. Czyli... Tak, ponieważ badania inwazyjne mogą być związane z cewnikowaniem pęcherza moczowego i różnymi następstwami, więc najczęściej i najchętniej te dzieci hospitalizujemy, żeby mieć je pod opieką, pod obserwacją.
Gdyby pani chciała tak czasowo ocenić, ile to może zająć, żeby przeprowadzić taką specjalistyczną diagnostykę?
Staramy się, aby nie przekraczało to 3 dni. Tak, jeśli dziecko trafia do nas do szpitala jednego dnia, ma zaplanowane badanie, dobową zbiórkę, często również pomiar ciśnienia całodobowy, bo bywają przypadki tak, że dzieci z nadciśnieniem moczą się w nocy i jest to jedyny tylko powód. I 3 dnia dziecko wychodzi do domu, także to są 2 noce spędzone w szpitalu i wydaje się, że to jest tak najbardziej optymalny czas. Staramy się, żeby tego czasu nie przekraczać.
Pełna procedura, jeśli chodzi o skierowania i tak dalej, jak to wygląda?
Jeśli dziecko trafi do lekarza rodzinnego, to lekarz rodzinny może sam skierować tak do diagnostyki, ale dobrze jest, jeśli pacjent, rodzic się wcześniej z nami umówi, tak, żeby móc zaplanować te badania, ale najlepszym sposobem, jeżeli już widzimy, że dziecko potrzebuje głębszej diagnostyki, jest skierowanie do poradni nefrologicznej.
No i teraz najtrudniejsze pytanie. Ile czasu trzeba czekać, żeby się dostać w tej kolejce?
No niestety, te kolejki nie są krótkie, ale tak jak mówię, jeżeli już ten nie pozostawi, lekarz rodzinny nie powinien pozostawić dziecka samego. W tym czasie rodzic ma czas na obserwację, rodzic ma czas na prowadzenie tej kontrolki, tak? Więc jakby no też nie jest to czas stracony. Już do nefrologa powinno dziecko trafić już z tymi wszystkimi objawami, wszystkimi przygotowanymi dokumentami, że tak powiem, bo jeśli nie, to dopiero jest czas stracony, tak? Dopiero my zlecamy te wszystkie badania i dopiero czas się przedłuża do diagnostyki, do leczenia.
A tak w praktyce to ile to wynosi?
No około 3 miesięcy.
Czyli w ciągu 3 miesięcy, a te kontrolki to ile czasu się przygotowuje?
Kontrolki kilka tygodni, dobrze by było prowadzić kontrolkę moczenia i raz w miesiącu kontrolkę objętości oddawanego moczu w dzień.
Czyli jeśli już trafimy w takiej sytuacji na taką kolejkę, to nie marnujmy tego czasu i w tym okresie przygotujmy wszystko to, co należałoby przygotować, żeby być już kompletnie przygotowanym do wizyty u specjalisty. Zaburzenie to jest tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z moczeniem nocnym, czyli tak zwanym izolowane moczenie nocne. Jak się je leczy, pani docent?
W pierwszej kolejności, jak już wcześniej wspominałam, mamy etap postępowania niefarmakologicznego, tak? Postępowanie niefarmakologiczne, ograniczanie płynów. Po tym 3-miesięcznym etapie postępowania niefarmakologicznego wprowadzamy terapię lekiem, który ma za zadanie zmniejszyć objętość produkowanego moczu w noc i spowodować, że nasze dziecko będzie w stanie utrzymać ten mocz do rana. Jest to preparat hormonalny, który działa przez 8 godzin, jest preparatem bezpiecznym, oczywiście z tymi wszystkimi uwarunkowaniami, o których mówiłam, musi być prawidłowa czynność nerek, nie możemy mieć do czynienia z cukrzycą i z różnymi innymi problemami, które nam jakby powodują, że to nie mamy do czynienia z monosymptomatycznym moczeniem nocnym, tak? Czyli ten lek ma zastosowanie generalnie do monosymptomatycznego moczenia nocnego, jego zadaniem jest ograniczenie ilości produkowanego moczu w nocy.
Czyli zahamowanie filtracji w nerkach?
Zmniejszenie objętości produkowanego, filtrowanego moczu w czasie nocy, bo jak wiemy, prawidłowe proporcje to jest tak, że po to, żebyśmy mogli spać do rana, to mniej więcej objętość produkowanego moczu stanowi 1/3 objętości całodobowej, tak? Jeśli ta równowaga jest zaburzona, wtedy nasze dziecko się moczy i staramy się, żeby tę równowagę zachować. Ten problem związany jest z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego, z brakiem tego hormonu, z niedojrzałością nad kontrolą w wydzielaniu tego hormonu i wtedy te proporcje są zaburzone.
To z tego, co pani mówi, wynika, że w późniejszym wieku to on się produkuje w większej ilości w naszym organizmie, tak?
Dojrzewa nasz układ ośrodkowy układ nerwowy, sprawuje lepszą kontrolę i wdala się go więcej, wydziela się i funkcjonuje prawidłowo.
Czyli to jest właśnie ten moment, kiedy dorastamy i już przestajemy się moczyć.
Dokładnie tak.
No ale może tak być, że nie wyrośniemy?
Może tak być, że nie wyrośniemy. Znaczy, że są jeszcze oprócz tego inne przyczyny, które do tego moczenia nocnego prowadzą.
No dobrze, a jak długo trzeba ten hormon przyjmować, żeby uspokoiło się wszystko?
Te 3 miesiące po próbie odstawienia, ponownie 3 miesiące, tak? I tak jak wspominałam wcześniej, jeśli nie ma poprawy, u większości dzieci jest, choć bywają nawroty i troszeczkę cierpliwie też z tymi nawrotami trzeba, że tak powiem, się zmierzyć, tak? Bo bardzo często wprowadzamy na kolejne 3 miesiące, lek jest bezpieczny do stosowania około roku.
No, tu mówimy tylko i wyłącznie o nocnym moczeniu,
tak.
Ale jeżeli mamy przy okazji, to jest przypadek, kiedy no w 70-80% dziecko samo wyrasta z tego, niektórym trzeba pomóc, ale jest też taka sytuacja, że oprócz nocnego występuje moczenie dzienne, występuje moczenie przy jakichś określonych sytuacjach z powodu jakichś bodźców.
Tak.
I co wtedy?
Wtedy mamy zupełnie inną diagnostykę, wtedy diagnozujemy zupełnie inne przyczyny i staramy się, żeby nasze leczenie było dopasowane do tych przyczyn. Mamy również kilka leków w postępowaniu farmakologicznym, które modyfikują czynność pęcherza, zmieniają, poprawiają jakby, wyciszają ten pęcherz, które modulują też zaburzenia koordynacji zwieracz-wypieracz, które są diagnozowane w tych przypadkach. Mamy również takie bardzo fizjologiczne ćwiczenia biofeedback. Dziecko przychodzi do nas na takie interaktywne gry. Zakładamy elektrodki i uczy się prawidłowej koordynacji nad czynnością pęcherza właśnie w warunkach takich czy domowych, bo również też mamy aparaciki takie domowe do zabawy, bądź w warunkach klinicznych, tak w klinice uczymy właśnie prawidłowej tej koordynacji. Także tu mamy też spore możliwości.
Z tego, co pani powiedziała, rok wystarczy, żeby wyleczyć moczenie nocne, stosując, jeśli trzeba, te preparaty hormonalne. Natomiast w przypadku leczenia i nocnego moczenia, i dziennego, i tego sytuacyjnego, to ile czasu to może potrwać?
Również leczenie nadczynnego pęcherza, jak światowe doniesienia mówią, to trwa od 6 do 12 miesięcy. Także nie jest to proces krótki, ale jest bardzo skuteczny. Zwykle dzieci, które mają nadczynny pęcherz, bardzo skutecznie są leczone preparatami stosowanymi przez nas, ordynowanymi przez nas i właściwie do nas już później nie wracają. Także to jest bardzo leczenie długie, mozolne, ale bardzo skuteczne.
Czy można powiedzieć, że w nocy leczycie jedno, a w dzień leczycie drugie?
Może się
oddzielnymi,
tak,
zupełnie
lekami.
Lekami.
Może się tak zdarzyć, ponieważ no nie zawsze możemy powiedzieć, że dany problem jest spowodowany jedną przyczyną, tak? Więc staramy się te przyczyny wszystkie wyłuskać i zastosować odpowiednie leczenie.
Takie leczenie, jakie przynosi efekty, jeśli by można było określić procentowo na przykład, że w 100%
bardzo,
się wyleczy?
No, nie do końca może, tak. Natomiast jeżeli stosujemy ten substytut leku hormonalnego, skuteczność jest bardzo dobra, natomiast bywają też nawroty. Dlatego też powiedziałam, że musimy stosować po raz kolejny. Natomiast jeżeli chodzi o nadczynny pęcherz, mamy naprawdę bardzo wysoki procent skuteczności.
No jeżeli ktoś będzie leczony od tego moczenia nocnego, czy będzie to miało wpływ na moczenie dzienne?
Raczej odwrotnie. Jeśli będzie miał dobrze leczoną nadczynność pęcherza w dzień, często pozbywa się tego problemu bardzo szybko w nocy.
No ale jeżeli trafimy akurat do lekarza rodzinnego, on wypisuje tylko te leki dotyczące moczenia nocnego, to czy to ma wpływ na to moczenie dzienne i jak to wygląda zresztą finansowo jeszcze?
Tak,
to też
nie.
Jest ważne.
Generalnie nie możemy, jeżeli mamy jakiekolwiek objawy nieprawidłowej czynności pęcherza w dzień, nie możemy wypisać leku refundowanego na moczenie nocne.
Mhm.
Nawet jeśli uznajemy, że to jest pierwotne moczenie nocne, ale już nie jest to izolowane. W związku z tym różnice cenowe w przypadku monosymptomatycznego moczenia tego pierwotnego,
nocnego,
izolowanego, nocnego są zupełnie inne niż w przypadku zastosowania leku dla dziecka, które również ma objawy nieprawidłowej czynności pęcherza w dzień.
Tam jest kilkakrotnie drożej, jeśli
wielokrotnie
nawet nie 10,
drożej, tak,
prawie.
Wielokrotnie drożej.
No właśnie. I jeszcze chciałbym zapytać o to, jak długo takie leczenie trwa, czy potem trzeba powrotnego, kontrolowanego jakiegoś leczenia, czy jak to często może mieć wpływ na życie dorosłe, czy może się pojawić w starszym wieku?
Zawsze zwracamy uwagę, że może niestety nastąpić nawrót, tak? Ale też uwrażliwiamy rodziców, uwrażliwiamy pacjenta, że powinien się stosować do tych zasad postępowania niefarmakologicznego, tak żeby wspomóc tą czynność pęcherza. Tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę na zaparcia, które są bardzo istotne. Właściwie przed rozpoczęciem terapii nietrzymania moczu czy moczenia nocnego powinniśmy zwrócić uwagę na zaparcia i od nich rozpocząć cały proces terapeutyczno-diagnostyczny.
No a to, jak w tej chwili dzieci spędzają czas wolny, jak zmieniła się ich ruchowość, tak nazwijmy, najczęściej
aktywność,
siedzą, aktywność,
prawda?
Właśnie,
tak.
To może mieć wpływ na właśnie te moczenia nocne,
myślę,
dzienne?
Myślę, że tak, bo wydaje mi się, że coraz więcej mamy dzieci właśnie z problemami nietrzymania moczu, śmiechowego, wysiłkowego nietrzymania moczu, a tu w tej sytuacji odgrywają rolę mięśnie przepony miednicy, które w przypadku słabej aktywności, tak, nasze dzieci są wszędzie dowożone, przywożone, odwożone, tak, tej aktywności takiej prawdziwej nie mają, więc tutaj te słabe mięśnie przepony mogą się przekładać właśnie na oba problemy, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Czyli jakiego rodzaju ruch byłby wskazany, albo dołożenie jakiego rodzaju ćwiczeń byłoby wskazane, żeby się tego problemu
pozbywać?
Przede
wszystkim naturalna aktywność. Aktywność, chodzenie, bieganie, basen, tak, który bardzo, bardzo dobrze też usprawnia wszystkie mięśnie, łącznie z kręgosłupem. Tak, także no, tutaj ta naturalna, zwykła taka aktywność powinna być, na tą aktywność powinniśmy zwrócić uwagę.
Pani docent, opracowane zostały wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy. Co z nich wynika?
Jest to bardzo dobry dokument, który jakby nam porządkuje cały proces diagnostyczno-terapeutyczny, jeżeli chodzi o dziecko moczące się w nocy. Daje nam wskazówki, kiedy dziecko powinno być skierowane do specjalisty, kiedy tym dzieckiem może się zająć nie tylko i wyłącznie lekarz rodzinny, jakie są podstawowe badania, jakie są możliwości terapeutyczne. Także jest to doskonały dokument, który pomaga nam w codziennej pracy, w klasyfikacji tego moczenia, tak jak powiedziałam, w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym.
A czy możliwe jest udzielenie dzieciom z moczeniem nocnym właściwej pomocy i to w możliwie krótkim czasie?
Tak. Tak, trzeba powiedzieć, że tak i powinniśmy o tym wszyscy wiedzieć. Powinniśmy skierować nasze dziecko moczące się tak szybko, jak można do specjalisty, bądź po niepowodzeniu leczenia na poziomie lekarza podstawowej opieki.
Natomiast czy nieleczone moczenie nocne w wieku dziecięcym może mieć jakieś konsekwencje w wieku dorosłym?
Może mieć i zwracamy na to bardzo dużą uwagę, dlatego że to przede wszystkim niska samoocena dziecka, to przede wszystkim złe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, to zaburzone relacje z rówieśnikami, to jest niemożność wyjazdu na wakacje, na urlopy, to jest niemożność spędzania night party u kolegów, prawda? Więc tutaj Te wszystkie nieprawidłowości będą wpływały na rozwój naszego dziecka, na jego później funkcjonowanie w społeczeństwie, będą zaburzały relacje w rodzinie również. Ta rodzina choruje z tym dzieckiem. Jak powiedzieliśmy na początku, jest to choroba przewlekła, tak? I tak należy to też traktować. Natomiast wiemy, że efekt leczenia jest bardzo dobry. Po 3-4 miesiącach skutecznego leczenia właściwie samoocena dziecka wraca do porównywalna jest do rówieśnika niemoczącego się.
To pani mówi o tym, że kiedy dziecko jest jeszcze dzieckiem, ale ja chciałbym jeszcze dalej pójść. Czy jeśli nie leczyliśmy tego problemu w dzieciństwie, to czy nam, kiedy mieliśmy ten problem, może coś w życiu dorosłym się przydarzyć, co jest konsekwencją?
To są dokładnie te same problemy, tak? To są zaburzone relacje, to w społeczeństwie, to jest unikanie, to są dokładnie te same problemy, które później, tak czym skorupka za młodu, jakby niewyleczony problem dalej pozostaje i te same dokładnie następstwa mogą nas dotyczyć.
Bo mówi się, że na starość niektórzy ludzie nie trzymają i tak dalej. Czy to może mieć związek z dzieciństwem, czy nie?
A to już chyba zupełnie inny problem, nie.
Czyli
myślę, że
nie należy łączyć.
Natomiast te 2%, o którym mówiliśmy na początku, 2% dorosłych wciąż się moczy, czyli nie było tej przerwy, nie jest to wtórne moczenie, to być może są to te dzieci, którym nie udzieliliśmy wcześniej pomocy i nie opanowaliśmy tego w okresie rozwojowym. Tak?
Mówi pani być może, czyli takiego badania...
Takich badań nie było, tak? Takich badań
szkoda,
nie było, więc... Ale myślę, że to wszystko
dało,
przed nami, tak.
Bo część może być takich, którzy nie przyznają się, że w dzieciństwie
dokładnie,
moczyli się,
tak,
nie
tak.
Powiedzieli tego rodzicom, lekarzowi, kiedy swoje dziecko prowadzili
tak,
do tego lekarza.
Dokładnie tak.
A powodem jest właśnie sprawa sprawa genetyczna zupełnie, bo jak się okazuje, moczenie może być też genetycznie
uwarunkowane. Jest genetyczne, tak jak o tym na początku powiedziałam, od lat. Także też mamy potwierdzenie w genetyce, że jest to problem uwarunkowany genetycznie.
Dziś z okazji Światowego Dnia Moczenia Nocnego powiedzieliśmy o moczeniu nie tylko nocnym, ale i także dziennym, o leczeniu. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Agata Korzeniecka-Kozerska z Kliniki Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo za przybycie.
Dziękuję bardzo.